Morze, Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.
Dzień dobry, prawie 14 minut po godzinie 18 na zegarze, na antenie Radia Gdańsk. Czas na audycję Pomorze, Polska, Europa. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko. Dzisiaj razem ze mną w studiu doktor habilitowany inżynier Krzysztof Zięba, Katedra Przedsiębiorczości i Otoczenia Instytucjonalnego Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry, panie doktorze, kłaniam się. Jest z nami też doktor Piotr Robakowski, Zakład Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa, Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Panowie, zacznę od banalnego pytania. Kiedy ostatnio tankowaliście samochód i ile wynosiła cena za litr tego, co wlewacie do baku, czy to oleju, czy paliwa?
W zeszłym tygodniu 7,80 ileś, czyli troszeczkę przepłaciłem, jeżeli patrzymy na dzisiejszą cenę.
Aha. Panie doktorze?
W niedzielę już 9 zł na autostradzie.
No to już mogło zaboleć.
No to już odczuwalne jest.
To już jest odczuwalne. Tymczasem już dzisiaj odczuwalna jest ta decyzja rządu z zeszłego tygodnia po nadzwyczajnym posiedzeniu rządu. Czasowe obniżenie stawki VAT i akcyzy na paliwa. No i dzisiaj 6 z groszami, można powiedzieć. 6,21 jutro bodajże ma wynosić ta cena za litry 95. Jeżeli mogę do profesora Zięby zwrócić się, tak naprawdę to jest decyzja ekonomiczna, to jest decyzja polityczna, decyzja w trosce o własne notowania, czy po prostu tak już trzeba, bo jest na tyle groźna sytuacja, że podobnie zresztą inne rządy w Europie postępują. Jak to jest?
Nie sposób to do końca rozdzielić. To jest działanie zarówno polityczne, jak i ekonomiczne. Ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz, bo jesteśmy świadkiem z jednej strony obniżenia VAT-u, to prawda. Częściowo obniżenia akcyzy, ale przede wszystkim, i to jest relatywnie nowe pociągnięcie, tego wcześniej właściwie nie było, mamy wprowadzone ceny maksymalne. I to jest to, co tak naprawdę zadecydowało o tym, co widzimy na pylonach stacji benzynowych właściwie w całej Polsce.
A te ceny maksymalne, one wynikają na ile z ustaleń naszych wewnętrznych, a na ile z ustaleń międzynarodowych, europejskich?
To znaczy, na pewno to, co dzieje się na rynkach, będzie brane pod uwagę przy ustalaniu tych cen. Trzeba przypomnieć, że te ceny codziennie będzie ustalało ministerstwo. Więc codziennie będziemy mieli aktualizowaną tę cenę. Dzisiaj dowiadujemy się, jaka ta cena będzie jutro. Jutro dowiemy się, jaka pojutrze i tak dalej. To jest ważne w tym sensie, że samo obniżenie VAT-u, samo obniżenie akcyzy nie musiałoby skutkować obniżeniem cen sprzedaży, tych finalnych. To byłoby troszeczkę pozostawione tej swobodnej grze popytu, podaży, konkurencji między stacjami. To jest posunięcie bardzo mocne.
Ale też, jak rozumiem, przepraszam, słowo wejdę, no rząd zapowiadał, że będzie patrzył na ręce sprzedawcom detalicznym, tak można powiedzieć.
Tak, i to się znakomicie wpisuje w tę narrację, tylko proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jeżeli będziemy mieli gdzieś jakąś małą miejscowość, w której jest niewielka, rachityczna stacja benzynowa, po jakimś kółku rolniczym, dajmy na to, ona ma małe obroty, ona ma małe zyski. W momencie, kiedy taka stacja zetknie się z ceną maksymalną, która nie będzie pozwalała na generowanie tych zysków, właściciel ją prawdopodobnie zamknie. Bo rząd może obniżyć ceny, może nakazać je obniżać, i to zrobiono bardzo sprawnie, dlatego że jeżeli ktoś nie dostosuje się do tych cen, no grozi mu kara finansowa do 1 000 000 zł. To jest bardzo poważna kara, więc tutaj wszyscy się grzecznie na pewno podporządkują, natomiast rząd nie jest w stanie wymusić na przedsiębiorcach tego, żeby mieli otwarte biznesy. No i w tym momencie to jest to, co ekonomiści zawsze mówią przy okazji cen maksymalnych, że one wywołują niedobory. My to zresztą doskonale znamy, ci wszyscy, którzy pamiętają PRL, te wszystkie ceny w PRL-u miały charakter cen maksymalnych, stąd mówiliśmy o gospodarce niedoboru. Tutaj oczywiście ta skala nie będzie tak duża, ale w mniejszych miejscowościach mogą pojawić się problemy z dostępnością.
Doktor Piotr Robakowski, jeżeli mogę w podobnym tonie zapytać, no, na ile to kwestia stricte ekonomiczna, a na ile rząd dba o własne notowania, bo bardzo często rząd w różnych sytuacjach, nieważne kto jest tu u władzy, bywa krytykowany między innymi za ceny paliw. No bo one szybko, szybko często się zmieniają i łatwo za to krytykować. I zawsze słyszymy, że rząd przecież nie reguluje tych cen paliw, a tu się okazuje, że można na pstryknięcie palcem.
Że można jednak
można.
Na pewno będzie krytykowany za te rzeczy, które tak najbardziej dotykają społeczeństwo. Czyli każdy na co dzień tankuje, musi dojechać do pracy i w tym momencie to, co jest odczuwalne dla społeczeństwa, to na pewno za to będzie też ten rząd krytykować i to kwestia wizerunkowa jest. Ja chciałbym tu spojrzeć trochę na większy problem, bo ja mam wrażenie, że to jest tylko taka kroplówka. My ciągle gdzieś widzimy, bo to jest kolejny taki kryzys paliwowy, bo mieliśmy też przy wybuchu wojny z Ukrainą, też ten kryzys paliwowy się pojawił. I tam
Na mniejszą skalę
na pewno, bo tu mówimy już o takim gigantycznym kryzysie paliwowym, ale to też pokazuje, jak bardzo jesteśmy nieodporni na te wahania, jeśli chodzi o dostawy surowca, ale tu nie tylko chodzi o surowiec, bo weźmy pod uwagę, że nasze rafinerie nie zapewniają na przykład całości produkcji, jeśli chodzi o olej napędowy. My sprowadzamy też olej napędowy i te wahania na rynkach, one na pewno będą odczuwalne. I stąd myślę, że powinniśmy dużo bardziej też się zastanawiać, patrzeć na rękę decydentom, czy oni dbają o tą dywersyfikację, bo my ciągle słyszeliśmy o dywersyfikacji, o tym, że szukamy nowych źródeł, nowych dostawców i jednak widzimy, że to nie do końca się sprawdza. Dywersyfikacja cały czas, jest dużo do zrobienia w tym materii.
Ja pamiętam bardzo dobrze takie głosy z początku tej wojny z Iranem, kiedy de facto nie do końca było wiadomo, jak długo to potrwa, co tam się będzie działo i wiele osób, także politycy często mówili spokojnie, nic nam nie grozi, my w ogóle przecież nie sprowadzamy nawet paliwa przez cieśninę Ormus do kraju, to znaczy nie sprowadzamy rap. Ten szlak nie ma dla nas aż takiego znaczenia, nic bardziej mylnego. Do każdego w zasadzie, każdy mieszkaniec, nie wiem, Pomorza już dzisiaj odczuwa skutki tego kryzysu.
To oddziałuje na ceny surowca i ceny paliwa na całym świecie w tym momencie.
A tak naprawdę dopiero będzie oddziaływać? To znaczy, kiedy de facto poczujemy mocny efekt tego wszystkiego? No bo skoro paliwa poszły do góry, to zaraz przełoży się to na ceny innych produktów. Inflacja, już są takie obawy, że będzie
trzeba
rosnąć.
Się odnieść do tego, jak długo jeszcze ten konflikt będzie trwał, jak długo będzie trwała blokada cieśniny Ormus, bo to jest też tutaj kluczowe.
A jedno nie musi oznaczać drugiego,
tak,
prawda?
Dokładnie.
To znaczy, zakończenie konfliktu nie musi automatycznie oznaczać odblokowania cieśniny.
No, widzimy, co się dzieje w ostatnim czasie też i tutaj weźmy pod uwagę, że to nie tylko paliwo, ale to też inne surowce jak LNG, który tak naprawdę jest dość istotny, jeśli chodzi o produkcję nawozów sztucznych i tutaj też to oddziaływanie jest dużo szersze. My mówimy już nie tylko o samej ropie, ale właśnie o surowcach energetycznych, które w dłuższej mierze, im dłużej ta wojna będzie trwała, tym bardziej będą wpływały też na gospodarki na całym świecie praktycznie.
Mamy wojnę na Bliskim Wschodzie, potężny wzrost ceny ropy, za którym poszły wzrosty cen paliw. To ma przełożenie na sytuację gospodarczą w Polsce, dlatego wszyscy powinniśmy się zachować odpowiedzialnie. Tak mówił minister finansów Andrzej Domański, tłumacząc i informując informując o tych zmianach w stawce VAT i w stawce akcyzy. Na razie, jak rozumiem, założenie jest takie, żeby do 30 kwietnia taka sytuacja była utrzymana, ale jeżeli mogę się do Krzysztofa Zięby zwrócić, jak to będzie wyglądało dalej? No pytanie jest takie, bo nie wiemy, jak długo ten konflikt będzie trwać. Jak długo z kolei państwo jest w stanie utrzymywać taką sytuację i rezygnować z tych podatków i wpływów ewentualnych z nich, na które na pewno jest łase, jak to zwykle państwo, które potrzebuje w budżecie wpływów.
No, to jest bardzo dobre pytanie, zwłaszcza, że sytuacja budżetu państwa generalnie jest słaba, jest zła. Mamy bardzo duże wydatki. Nie ma absolutnie żadnego klimatu politycznego, by te wydatki ograniczać. No więc trzeba się albo zapożyczać, co robi się problematyczne, albo trzeba ściągać pieniądze z podatków. No, jeżeli teraz ograniczamy VAT, ograniczamy akcyzę, no to na pewno to nie poprawia sytuacji budżetowej. To jest na pewno bardzo trudna sytuacja dla ministra finansów, który trochę robi w tej chwili dobrą minę do złej gry. Zresztą tak jak i generalnie wszyscy oficjele, my słyszymy od przedstawicieli rządu i słyszeliśmy, tak jak pan redaktor zauważył, że to nie jest taki duży problem, że nie jesteśmy aż tak zależni. Ja bym powiedział tak, nie oceniałbym tych wypowiedzi przesadnie krytycznie, w tym sensie, że rolą rządu jest raczej uspokajanie, tonowanie nastrojów niż nadmuchiwanie balonika, kreowanie histerycznych reakcji na rynku, więc pod tym kątem to jest dobrze. No, ekonomiści słuchają tego z lekkim takim uśmiechem pod nosem, bo rozumieją, że no, sprzedajemy troszeczkę taką propagandę sukcesu, żeby uspokoić społeczeństwo, ale tak naprawdę tak powinno
być. Ale życie
być.
To szybko czasami weryfikuje, no bo przecież te głosy z początku kryzysu, no, dość szybko okazały się no, takim naiwnym myśleniem być może, o tak.
To prawda, ale na pewnym etapie myślę, że spełniły swoją rolę. Natomiast ja myślę, że rządu nie będzie stać politycznie na to, by dopuścić do znaczącego, podkreślam, znaczącego wzrostu cen paliw.
Więc czyli tutaj koszty polityczne będą ważniejsze niż te ekonomiczne.
Zbliżają się nam wybory.
No, ale wybory nie zbliżają się w każdym europejskim kraju, przynajmniej nie w tym czy kolejnym roku, ale w zasadzie większość członków państw członkowskich Unii Europejskiej stara się coś robić z tą sytuacją paliwową. Mamy przykład z Hiszpanii na przykład, gdzie parlament przyjął projekt takiej tarczy socjalnej. Kilkadziesiąt rozwiązań różnych, szacowane na 5 miliardów euro, w tym obniżka VAT na paliwa i energię elektryczną z 21 do 10%. Czeski rząd na razie zapowiada, że monitoruje sytuację, no ale też być może będzie interweniował. Francuzi wspierają bardziej branże poszczególne, jak rolnictwo, rybołówstwo, taka pomoc kierowana, więc różne są te sposoby radzenia sobie z tym, ale chciałbym, żebyśmy o Węgrzech powiedzieli, bo tam zapadła dość ciekawa decyzja, przynajmniej tak to w takim propagandowym przekazie wygląda, to znaczy Węgier zatankuje paliwo taniej niż na przykład Polak. Albo inaczej, posiadacz samochodu zarejestrowanego na Węgrzech zatankuje paliwo taniej niż posiadacz samochodu niezarejestrowanego w tym kraju.
No tak, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że każda taka rządowa interwencja ma pewne swoje granice. Czyli mamy tu przykład Hiszpanii, która podeszła bardzo tak szeroko i to rzeczywiście jest chyba taki jeden z najmocniejszych programów osłonowych. Mamy Francję, która decyduje się na wsparcie sektorowe, zaniedbując w pewien sposób konsumentów. Mhm. W Polsce rozwiązaliśmy to inaczej. Proszę zwrócić uwagę, obniżka VAT-u to jest coś, co sprzyja nam, konsumentom. Natomiast właściwie obniżka VAT-u z punktu widzenia firmy, która jest pełnym płatnikiem VAT-u, jest zupełnie neutralna. Obniżka VAT-u tym firmom w niczym nie pomaga. W związku z tym, jeżeli mówimy o jakichś tam impulsach inflacyjnych, no to obniżka VAT-u tym impulsom nie zapobiegnie. Obniżka akcyzy tak, obniżka VAT-u nie.
Zrobimy teraz, przepraszam, ja wejdę w słowo, zanim się bardziej pochylimy nad węgierskim przypadkiem i spróbujemy też przeanalizować, jaki to wpływ ma chociażby na integrację europejską. To zrobimy krótką przerwę na reklamę. Będą także wiadomości drogowe, na które zapraszam w imieniu Piotra Bonara, a my wrócimy tuż po fleszu europejskim, który przedstawi Robert Silski.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich. Flesz europejski.
Ceny paliw na stacjach spadły o ponad złotówkę na litrze. Dziś maksymalna cena litra benzyny to 6 zł i 16 groszy, a litr oleju napędowego może kosztować najwyżej 7 zł i 60 groszy. Obniżona akcyza na paliwo będzie obowiązywać przez 2 tygodnie, a niższy VAT przez miesiąc. Paliwo w Polsce jest tańsze niż na przykład w Niemczech. Rząd nie wyklucza działań mających na celu walkę z nadmierną turystyką paliwową. Polska kolejny rok jest liderem w NATO, jeśli chodzi o wydatki na obronę. Kwatera Główna Sojuszu opublikowała zestawienie wydatków na zbrojenia w stosunku do wielkości krajowej gospodarki. Nasz kraj przeznacza na ten cel 4,3% PKB. Polska jako jedyna w sojuszu przekroczyła 4%. Przyszłość i bezpieczeństwo Europy rozstrzyga się tutaj, na ukraińskiej ziemi, napisał Andrii Sybicha, minister spraw zagranicznych Ukrainy, po wizycie z delegacją Unii Europejskiej w Buczy. W czwartą rocznicę rosyjskiej masakry w podkijowskim mieście przedstawiciele wspólnoty oddali hołd pamięci cywilów brutalnie zamordowanych przez rosyjskich najeźdźców. Ukrainę odwiedzili dziś ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej, w tym polski wicepremier Radosław Sikorski. Delegacji przewodniczyła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Ukraińskie bezzałogowce piąty raz w ciągu kilku dni zaatakowały rosyjski port Ust-Ługa. Lokalne władze poinformowały o zestrzeleniu 38 dronów. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i szkoła. W ocenie ekspertów wojskowych regularne ataki Ukrainy na rosyjskie instalacje portowe znacznie osłabiły możliwości gospodarcze Rosji. Ukraina od dwóch tygodni regularnie atakuje Ust-Ługę. W porcie nad Bałtykiem uszkodzony został terminal naftowy, a także magazyny paliwa. Ukraińcy uszkodzili także instalacje portowe w Primorsku oraz kilku innych miejscowościach obwodu leningradzkiego. A dziś jest 1497 dzień pełnowymiarowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Europoseł Grzegorz Braun stracił immunitet po raz trzeci i czwarty. Parlament Europejski na sesji w Brukseli opowiedział się za pozbawieniem go ochrony prawnej i przychylił się do dwóch wniosków polskiej prokuratury. Chodzi o zaprzeczanie zbrodniom ludobójstwa i Holokaustu, a także o niszczenie wystawy poświęconej prawom osób LGBT i niszczenie flagi europejskiej w Sejmie. Europol zaostrza walkę z przemytem migrantów. Uruchomił w tym celu Centrum do Spraw Zwalczania Przemytu Migrantów, którego specjaliści pomogą w dochodzeniach w sprawie siatek przestępczych działających na wszystkich kontynentach. Przemytnicy za podróż między kontynentami pobierają od migrantów 20 tysięcy euro, za dotarcie z Iranu do Unii Europejskiej 15 tysięcy. Specjaliści nowo powstałego centrum mają pomóc krajom członkowskim w rozbijaniu międzynarodowych siatek. W węgierskich wyborach parlamentarnych rozpoczęło się głosowanie korespondencyjne. Prawo takiego głosu ma niemal 500 000 Węgrów spoza granic kraju. Najwięcej jest ich w rumuńskim Siedmiogrodzie, serbskiej Wojwodinie, ukraińskim Zakarpaciu i południowej Słowacji. Węgrzy pójdą do urn w niedzielę, 12 kwietnia. Céline Dion wraca na scenę. W dniu swoich urodzin kanadyjska gwiazda zapowiedziała, że jesienią wystąpi z serią koncertów w Paryżu. To będzie powrót po kilkuletniej przerwie związanej z chorobą. Zapowiedzi jej powrotu towarzyszyło specjalne widowisko na wieży Eiffla. Pojawiły się tam spektakularne iluminacje oraz napis „Paryżu, jestem gotowa” w kilku językach, a zgromadzeni na polu marsowym paryżanie mogli usłyszeć największe przeboje artystki.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Po krótkiej przerwie wracamy na antenę Radia Gdańsk. Profesor Krzysztof Zięba, dr Piotr Robakowski cały czas razem ze mną w studiu. O Węgrach zaczęliśmy rozmawiać. Zwrócę się do Piotra Robakowskiego teraz, jeżeli mogę. Na ile to unikatowe, oryginalne i szokujące rozwiązanie ze strony Węgier i czy ono rzeczywiście wpływa w jakimś sensie, bo takie głosy pojawiają się, że to jest taki kolejny krok taki, no, do dezintegracji w ramach Unii Europejskiej.
W pewnym sensie tak, ten mechanizm już był przez Komisję Europejską krytykowany, zresztą w 2022 roku w ramach walki z inflacją również rząd węgierski wprowadził te ograniczenia, gdzie tylko dysponując samochodem zarejestrowanym na węgierskich rejestracjach można było zatankować to tańsze paliwo i wraca do tego znowu, żeby z jednej strony wskazać, że ta pomoc jest kierowana głównie do obywateli węgierskich, ale też pokazuje to taki rozłam i pewną opozycję do innych krajów Unii Europejskiej, bo przecież Węgry zamieszkują nie tylko Węgrzy, prawda?
To prawda. Pamiętamy o kampanii wyborczej na Węgrzech trwającej, wybory tuż, więc to też na pewno jest jakieś działanie związane z tą walką o głosy i o poparcie.
Tak, i to wzmacnia to ten mechanizm, taki bym powiedział, bardziej ku prawej stronie.
Jak to kryzys służy zawsze rządzącym?
No
czyli Wiktorowi Orbanowi w tej sytuacji?
Tak to jest, że kryzys jednak służy rządzącym, wzmacnia i szczególnie wzmacnia też te środowiska radykalne bardzo mocno.
Mm-hmm. Tych takich głosów antyunijnych, czy różnych działań określanych jako działania nakierowane na dezintegrację Unii Europejskiej trochę jest więcej. One nie dotyczą tylko Węgrzech. Mówi się, że one dotyczą albo są silniejsze w tych młodszych państwach członkowskich, w młodszych stażem w Unii Europejskiej. Rzeczywiście taki podział?
Tak, no w tych, które jeszcze, bym powiedział, ten proces integracji europejskiej gdzieś tam przechodzą, nie jest na tyle zakorzenione. I to jest bardzo widoczne. Tym bardziej, że tam młode kraje unijne szczególnie, one, no, społeczeństwa tych krajów nie odczuwają jeszcze tak tych korzyści płynących z bycia w Unii Europejskiej, bardziej postrzegają, uwidaczniają się te rzeczy takie negatywne, no a to jest też przestrzeń do jakichś radykalnych takich działań, do wzmacniania się tych radykalnych ruchów.
Panie profesorze, w Polsce też tak, czy Polski w pana ocenie też to dotyczy, to niedostrzeganie korzyści, no bo u nas też badania społeczne pokazują, że rośnie to grono, może nie rośnie jakoś bardzo lawinowo, ale jednak rośnie to grono eurosceptyczne.
To prawda, to tak jest. Ja myślę, że to jest mechanizm, który jest dość podobny we wszystkich krajach tego dawnego bloku. W Polsce rzeczywiście to skala tego zjawiska jest ciągle jeszcze relatywnie nieduża. Ale trzeba też pamiętać o tym, że bieg wypadków bywa zaskakujący. Pamiętajmy, że ten polityk, który rozpisał referendum prowadzące do Brexitu, rozpisał je będąc pewnym, że Wielka Brytania oczywiście zostanie w Unii Europejskiej. Mhm. Nie została. Mhm. A takim ciekawym, zabawnym, gorzkim trochę też komentarzem do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest to, że kiedy podano do wiadomości wyniki i okazało się, że ona wychodzi, to rekordy popularności w wyszukiwarce Google pobiło hasło, co to oznacza, że będzie Brexit.
Czyli pytanie, które sobie powinni zadać obywatele, zanim dokonają aktu głosowania, prawda, czy aktu referendalnego.
To jest bardzo taka odważna opinia, ale niektórzy mówią, że badanie opinii publicznej jest o tyle zwodnicze, że publika nie ma własnej opinii. I to jest troszeczkę takie, ja wiem, że to jest na wyrost, to jest kontrowersyjne, ale pamiętajmy, że kiedy pytamy tak zwaną ogólną populację o koszty korzyści bycia w Unii Europejskiej, o koszty korzyści przyjęcia euro, to pytamy ludzi, którzy nie do końca są przygotowani do tego, żeby udzielić rzetelnej odpowiedzi. Mm. Więc tutaj mówimy o pewnej narracji, która jest mniej czy bardziej atrakcyjna przez wiele lat. Jednak te mainstreamowe poglądy były takie, że Unia Europejska dla nas, dla Polaków, to jest dobre rozwiązanie, to jest właściwy kierunek. Ta narracja, obawiałbym się, może się zmieniać w nadchodzących latach.
No, na pewno będziemy obserwować, jak to się będzie rozwijało i nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, zwłaszcza w tych krajach młodszych stażem w Unii, bo to rzeczywiście jest bardzo ciekawe, ale chciałbym, żebyśmy teraz pomówili przez chwilę o Ukrainie, i bo to też jest konflikt, o którym nie należy zapominać, ale trochę w nieco innym kontekście. Słyszeliśmy przed chwilą Flesza Europejski, Robert Silski informował między innymi chociażby o atakach ukraińskich dronów na rosyjski port nad Bałtykiem. Takie ataki od dłuższego czasu trwają. Powoli ten nasz akwen staje się w jakimś sensie też teatrem takich już stricte wojennych działań, niekoniecznie hybrydowych, ale takich już stricte wojennych. I chciałbym trochę wrócić do takiego głośnego spotkania sprzed wielu miesięcy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Białym Domu, kiedy padło taka słynna wymiana zdań, dość ostra. Wołodymyr Zełenski usłyszał, że nie masz żadnych kart w ręku od Donalda Trumpa. Ten odpowiedział mu, ale ja nie gram w karty. Teraz z kolei taka narracja popularna w internecie pojawia się, że to właśnie Ukraińcy mają karty w ręku, bo państwa Bliskiego Wschodu wręcz zabiegają o to, żeby pomogli ukraińscy żołnierze czy ukraińskie służby pomogły wesprzeć obronę przeciwdronową. Panie doktorze, to ma ta Ukraina karty w ręku, czy to tylko wytwór propagandy ukraińskiej? Jak to jest?
W ogólnej opinii panuje taka opinia, że to jest wytwór propagandy, ale weźmy pod uwagę, że Ukraina no, z pewnymi mniejszymi czy większymi sukcesami, ale broni się długi czas, ma doświadczenie tak naprawdę w boju. I to jest tą kartą. I o to tak naprawdę zabiegają teraz kraje Bliskiego Wschodu, które poczuły się zagrożone. I z drugiej strony też często państwa, które nie prowadziły w ostatnim czasie wojen, bo nie musiały prowadzić takich wojen, armie tych państw nie mają doświadczenia tak naprawdę, jak walczyć z tą nową technologią, tym nowym rodzajem broni, bo my mówimy tu o technologiach dronowych, które się, wojna zawsze przyspiesza, rozwija te technologie i na pewno Ukraińcy mają to doświadczenie, którym mogą się podzielić.
Znaczy może to jest truizm, ale takie zdanie się utarło, że no, nikt nie ma większego doświadczenia w tej obronie niż Ukraińcy aktualnie.
No tak, no bo to prowadzą współczesną, nowoczesną wojnę i opartą o najnowsze technologie praktycznie, które już zdążyły się kilka razy zdewaluować, prawda, bo jeszcze niedawno mieliśmy drony, które były nie do wykrycia, też są do wykrycia, prawda, też widzimy te ataki na porty pokazują też, że oni już potrafią też skutecznie przeprowadzić pewne ataki i to na pewno jest jakiś argument. Na ile on jest wartościowy, na ile jest skuteczny, żeby prowadzić jakąś tutaj politykę, jakieś rozgrywki ze Stanami Zjednoczonymi, trudno to ocenić.
Dlaczego o to pytam? Bo zastanawiam się nad tym, czy to nie jest jednak taki trochę pstryczek w nos Donalda Trumpa, czy generalnie Stanów Zjednoczonych, no, które jednak miały być tym gwarantem bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Miały być tym, który zapewni bezpieczeństwo także przed Iranem, chociażby państwom Zatoki.
No ale zauważmy też, kiedy wraca się do tych argumentów, prawda? Wraca się wtedy, kiedy Amerykanie w tym momencie już są, Trump mówi, jest zmęczony tą wojną. Ona trwa za długo.
Ale jak ktoś ma być gwarantem, to nie może być zmęczony,
i,
prawda?
I tutaj się okazuje, że te możliwości też są ograniczone. Przede wszystkim to są na pewno możliwości i finansowe, i gospodarcze, bo weźmy Lockheed Martin w 25 wyprodukował 600 rakiet. Tak? To są też ograniczone możliwości. To nie są tak, że te fabryki mogą produkować w nieskończoność. A już wystrzelali, bym powiedział, w Iranie kilka tysięcy. Prawda? Mm-hmm. Także tutaj nawet odbudowanie tego arsenału to będzie skutkowało jakimś tam czasem. I ja myślę, że w tym momencie właśnie Władimir Zełenski, on te jego karty, które by się mogły wydawać jeszcze niedawno takie może niemocne, one zyskują na tej mocy. Mm. Także tutaj no, ma to jakiś większy sens chyba.
Czy to oznacza od razu, że te dwa konflikty są ze sobą powiązane w jakimś sensie?
One będą powiązane. Aha. Przede wszystkim będą powiązane, bo ta siła uderzeniowa, te rakiety, one już nie trafią na Ukrainę. Mówimy tu o patriotach, które są niezbędne do oczywiście całego parasola antyrakietowego.
Tylko ale na przykład do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Tak, ale one trafią do sojuszników na Bliskim Wschodzie, bądź do Kataru. I nawet padło w ostatnim czasie ta sugestia, żebyśmy my Polacy odstąpili czy przesunęli tą wyrzutnię patriotów, oddali na Bliski Wschód, prawda? I jest kontrowersja, się budzi dość duża.
No nie jest to w naszym interesie. Absolutnie.
No nie jest w naszym interesie. Weźmy pod uwagę, że jeśli my przekażemy nawet jakąś część tego arsenału, to będziemy kolejni do otrzymania w to miejsce jakby kolejnych rakiet, nawet jeżeli będziemy musieli je kupić, to pierw oczywiście zostaną zaopatrzeni sojusznicy na Bliskim Wschodzie, a gdzieś dopiero my. I może się okazać, że my oddamy i następne rakiety do nas, bym powiedział, przypłyną czy przyjadą no, za jakieś 2-3 lata. Także ograniczymy swoje możliwości też. Tutaj za chwilę może się okazać, że te możliwości Ukrainy też będą ograniczone do prowadzenia dalszej obrony, bo tego sprzętu nie będzie. Zauważmy, że czy mówimy o Izraelu, czy mówimy o Stanach Zjednoczonych, to też mają ograniczone możliwości, jeśli chodzi o produkcję, jeśli chodzi też o finansowe. Ta wojna, każdy dzień wojny też kosztuje. Mhm. Dlatego coraz częściej słychać głosy, że Trump już jest zmęczony, że chce się wycofać. Aczkolwiek ja bym tutaj też był daleki, czy to na pewno możemy przyjmować za taką monetę, czy to jest blef, czy za chwilę, bo z drugiej strony...
To konia z rzędem temu, tak, kto zrozumie, o co chodzi Donaldowi
mamy
Trumpowi.
Mamy zgromadzone niesamowite siły do uderzenia lądowego. I one, czy blefuje, tak naprawdę sprowadzając te siły, żeby wywrzeć pewną presję, czy teraz mówi, że my się wycofujemy, a za chwilę zaatakuje. Patrzy też na sojuszników europejskich. Przecież już mówi się o tym, że może zakończyć wojnę, niekoniecznie odblokowując cieśninę Ormus. A z drugiej strony nie wiemy tak naprawdę, czy w tej takiej polityce Stanów Zjednoczonych właśnie nie jest to, żeby ten kryzys dalej trwał, ten kryzys paliwowy.
Bo on komuś jednak sprzyja, prawda?
Tak, Trump mówi jasno, nie macie od kogo kupić ropy, kupcie od nas, prawda, tą droższą ropę amerykańską. Także jest dużo takich niewiadomych, które no, trudno się do tego odnieść właściwie.
I tutaj w pewnym sensie zataczamy takie koło, choć najczęściej mówi się o ropie i gazie, przez ten wąski korytarz morski płyną także ogromne ilości surowców potrzebnych do produkcji nawozów. To jest to, o czym pan doktor wspominał w pierwszej części naszej audycji. Szacuje się, że około 1/3 globalnego handlu nawozami przechodzi właśnie tędy. Problemy z dostawami podnoszą ceny nawozów, a to wpływa na koszty produkcji rolnej i ostateczne ceny żywności. Tak napisał do nas słuchacz pan Maciej. I tu mi się chcę zwrócić do pana profesora Zięby, no bo w zasadzie wracam do tego, co pytałem trochę wcześniej. To znaczy, no to jest w jakimś sensie system, znaczy nie w jakimś sensie, to jest po prostu system naczyń połączonych. Jedno od drugiego zależy. Spodziewana jest za, nie wiem, już kilka miesięcy najdalej już dość podwyższona inflacja w związku z tym. Rzeczywiście nawozy no, są kluczowe dla produkcji rolnej, a to nie jest jedyny kryzys, że tak powiem, na świecie z nawozami związany. Czego się spodziewać tak naprawdę powinniśmy? Nie tylko już globalnie, ale też jako konsumenci chociażby. Czego się, nie wiem, mieszkańcy Pomorza powinni spodziewać w najbliższych miesiącach? Gdyby pan miał taką predykcję, ja wiem, że szklanej kuli pan nie ma i zmiennych jest tak dużo, że trudno czasami no, być pewnym tego, co się mówi, ale spróbujmy.
Ja bardzo brzydzę się dokonywaniem prognoz takich wyssanych z palca zupełnie, ale...
Ale wiemy, już kilka rzeczy się wydarzyło, które muszą zarezonować w czasie, więc czego należy się spodziewać?
Na pewno należy spodziewać się stopniowego wzrostu cen. Skala tego wzrostu pozostaje nieznana, bo nieznane pozostaje tak naprawdę to, jak szybko i jak ten konflikt się skończy. Wydaje mi się, że absolutnie prysnęła już ta ułuda, że prezydent Trump wiedział, co robi. To jest prawdopodobnie jedna z najgorzej zaplanowanych operacji wojskowych. Chyba zupełnie zlekceważono to, jak wrażliwym regionem jest Bliski Wschód. Bo proszę zwrócić uwagę, że w ostatnich dniach Irańczycy skutecznie uderzyli w zakłady produkujące hel. Tam produkuje się sporo helu, który ważny jest dla globalnej gospodarki. Katar jest potentatem, jeśli chodzi o gaz LNG. Ale jednocześnie słyszeliśmy, że uderzono w stację odsalania wody w regionie. Panie redaktorze, w Katarze 99% używanej wody pochodzi ze stacji odsalania. Tak. Więc jeżeli Katar będzie zmuszony roztoczyć parasol ochronny, no to przecież nie nad instalacjami LNG, bo bez dochodów z eksportu gazu Katar wytrzyma kwartał, pół roku, rok.
Ale bez wody nie wytrzyma.
Więc tutaj wydaje mi się, że bardzo, bardzo niedoceniono tego, jak duże szkody może spowodować Iran. I tutaj prawdopodobnie rzeczywiście pomoc ze strony Ukrainy, jeśli chodzi o systemy antydronowe. To jest coś na wagę złota, ponieważ nikt na świecie nie dysponuje obecnie lepszymi systemami do walki z dronami. Nikt nie dysponuje większą praktyką. To jest rzeczywiście coś, co Ukraina może spróbować sprzedać w regionie, choćby za pieniądze, których Ukrainie będzie bardzo brakowało, bo pamiętamy, że Węgry, do spółki zresztą ze Słowacją, zablokowały pakiet pomocowy 90 miliardów euro.
Które... Unijnej pomocy, tak.
Tak. Więc tutaj Ukraina jest trochę pod ścianą i to jest dla nich jakieś wyjście. Nie dziwi mnie to, że Zełenski rzeczywiście odwiedza kraje regionu, rzeczywiście próbuje tam podpisywać umowy. Ukraińcy mają tam rzeczywiście coś do zaoferowania.
Mm-hmm. Powoli będziemy do końca zmierzać, bo czas nam upływa, ale tak sobie myślę jeszcze o całej tej walce czy odpieraniu ataków dronowych. One są dużo bardziej kosztowne niż zorganizowanie takiego ataku. Tak jak rozumiem, bo mówi się o tym, że to jeden z najtańszych sposobów.
No tak, bo to ostatnio ludzkość wymyśliła. Tak? Coraz częściej tak naprawdę dron to jest jakiś szkielet wyprodukowany na drukarce 3D, jakieś chińskie silniczki i do tego podwieszony ładunek i on jest skuteczny. Tak? Szczególnie jeśli chodzi o ataki na infrastrukturę krytyczną, też taką, która nie jest infrastrukturą wojskową, nie jest tak chroniona. Właśnie infrastrukturę wodną i infrastrukturę energetyczną, czy części tej infrastruktury, które są dość szerokie. Mówimy tu też o dronach podwodnych, które też mogą niszczyć kable i inną infrastrukturę. I użycie, a do tego, żeby takiego drona wykryć, no trzeba zbudować cały system anten, na czujników, różnych urządzeń namierzających.
No i mieć tego też rakiety.
Zwalczających, czy rakietami, czy tak. innymi jakimiś rzeczami. Także na pewno trzeba dużo więcej wysiłku włożyć w zwalczanie tych dronów. I nie mówiąc też o doświadczeniu, co w samą produkcję tych dronów, tym bardziej, że przecież mamy drony, które już latają sterowane światłowodem, czyli one praktycznie nie są nie do wykrycia, bo nie ma tam jakiegoś przekazu radiowego. Ukraińcy też świetnie zaczęli zwalczać te drony, stosując odpowiednie zasieki, przecinając tak naprawdę te kable światłowodowe, które tymi dronami sterują. Także tutaj na pewno zwalczanie tego typu prostych narzędzi, wbrew pozorom, które są bardzo skuteczne.
Mm-hmm. To takie ostatnia minuta naszej audycji. Czy my coś optymistycznego na puentę znajdziemy tego naszego spotkania dzisiaj? Jak panowie sądzą?
Optymistycznego?
Zapadła cisza.
I tu zapadła cisza.
Zapadła cisza, tak. Ale miejmy nadzieję, że jednak świat się pamięta i przede wszystkim w tych takich trudnym czasie jednak kraje zaczną się jednoczyć, zaczną wypracowywać jakieś wspólne stanowisko, bo to, co nas często tak jednoczy razem, to jest właśnie przeciwności. I myślę, że tu trzeba mieć nadzieję w tym miejscu.
Pan profesor? Pozostaniemy przy ciszy, jak rozumiem.
Mnie o ten optymizm rzeczywiście jest relatywnie trudniej. Powiedziałbym tak, polska gospodarka na tle innych gospodarek, można by zaryzykować stwierdzenie, jest relatywnie bezpieczna, ale przecież tak naprawdę cały problem kryje się w tym słowie, które wplotłem. Relatywnie.
Relatywnie i jak rozumiem zaryzykować. To też ważne stwierdzenie w tym zdaniu. Panowie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Profesor Politechniki Gdańskiej, doktor habilitowany inżynier Krzysztof Zięba z Katedry Przedsiębiorczości i Otoczenia Instytucjonalnego Wydziału Zarządzania i Ekonomii. To był jeden z naszych gości. Drugim był dr Piotr Robakowski z Zakładu Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko, także w imieniu Małgorzaty Ławnickiej, która zrealizowała tę audycję. Dziękujemy i do usłyszenia.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich. Audycja.